Dobry wieczór, cześć, dzień dobry, witamy wszystkich w pierwszym, ale jakże wyjątkowym właściwie specjalnym odcinku Światowego Podcastu, bo też temat myślę, że będzie dla nas dzisiaj szczególnie wyjątkowy, bo będziemy rozmawiać na temat pewnego człowieka, który chyba tego roku nie zaliczy do najbardziej udanych w swoim życiu, bo mianowicie będziemy rozmawiać o, chyba już można powiedzieć, byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, a mianowicie o Donaldzie Trumpie. Byłym przez pryzmat tego, że najprawdopodobniej te wszystkie słowa, które teraz rzuca tak chętnie na Twitterze, nie będą gdzieś sprawdzone w związku z tym, w związku z wyborami. Ja chciałem jako mojego gościa dzisiejszego, ja nazywam się Jakub Woźniak, jako mojego gościa chciałem dzisiaj przedstawić Mikołaja Zegara, który bardzo pasjonuje się tematem amerykańskim i bardzo chciał właśnie w takim odcinku brać udział. Mikołaj, przywitaj się ze wszystkimi.
Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ja, tak jak już Jakub mnie przedstawił, nazywam się Mikołaj Zegar i jestem naturalnie bardzo zainteresowany amerykańską polityką. Może nie będę wymieniać moich wszystkich zainteresowań prócz tego, ale to stanowi, wydaje mi się, lwią część wszystkich moich hobby i to już jest od czasu, wydaje mi się, że takie już 2018 roku, kiedy właśnie w związku z osobą, o której dzisiaj mówimy, było bardzo głośno, czyli nie wiem, czy już zdążyłeś, Jakub, przedstawić, o kim będziemy dzisiaj mówić, czy mogę ja powiedzieć te dwa magiczne słowa.
A proszę cię bardzo, zapraszam bardzo serdecznie.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Donaldzie Trumpie i wydaje mi się, że to imię i nazwisko zna większość osób na świecie i dlaczego właśnie się zainteresowałem i jest to... będziemy też na ten temat mówić, wydaje mi się, gdzieś pod koniec podcastu, to znaczy wybory na sędziego najwyższego, a jak wiadomo, sędziów najwyższych Donald Trump nominował aż 3. I było to związane z wyborem Bretta Kavanaugh, wokół którego był jakby spowity, można powiedzieć, skandal związany z oskarżeniami o molestowanie i odbywały się też te całe przesłuchania, ale ostatecznie sprawa ucichła, jak zresztą większość tego typu i tutaj nie będziemy też dyskutować, dlaczego to tak ucicha. I Brett Kavanaugh jest obecnie jednym z 3 konserwatywnych sędziów najwyższych wybranych przez Trumpa. Także tyle, jeśli chodzi o moje zainteresowania.
No dobrze, to słuchaj, ja jeszcze nawiążę może do pory świątecznej, w której się znajdujemy, trochę na rozluźnienie. Prezenty spakowane już? Wszystko gotowe?
Przyznam tak, że ja jako w tym momencie jestem bardzo zajętym człowiekiem, wręcz biznesmenem i śpię bardzo krótko, nie mam czasu na prezenty. Wydaje mi się, że może jutro uda mi się zdążyć pójść do jakiejś galerii handlowej i kupić kartki. Zresztą ja i tak nawet nie mam pieniędzy, więc z czego miałbym te prezenty kupować, ale wszyscy mi mówią, że składam świetne życzenia i piszę świetne życzenia, więc wydaje mi się, że to ma dosyć dużą wartość. Także powiedzmy, że w tym roku daję po prostu moim bliskim miłość.
Na pewno możemy powiedzieć, że pieniądze na prezenty ma człowiek, o którym będziemy rozmawiać, a przynajmniej zawsze lubi o tym mówić, że te pieniądze ma, bo chciałem porozmawiać o tym właściwie, kim Donald Trump był. Więc de facto cofnijmy się mentalnie do 2015 roku, gdzie jeszcze Donald Trump nie jest w świecie polityki, cały czas funkcjonuje gdzieś w świecie show biznesu. I tutaj jest pewnego rodzaju dysonans społeczny związany z samą personą Donalda Trumpa, bo wedle wszystkich raportów finansowych, wedle różnego rodzaju opowieści i tak dalej, Donald Trump jest osobą, która znakomicie udaje tym, że jest osobą bogatą, a sam nie kwalifikuje się do miana, powiedzmy, najbogatszych ludzi na świecie Forbesa właśnie. Wręcz przeciwnie, on w doskonały sposób udaje osobę bogatą, na czym też zbudował po części swoją markę, bo pamiętamy słynny show The Apprentice, gdzie Donald Trump miał doradzać ludziom zakładającym własny biznes, jak dorobić się wielkich pieniędzy. Jego słynny catchphrase "You fired", który najpierw był dosyć nośnym hasłem w kampanii wyborczej pierwszej Donalda Trumpa, a w drugiej kampanii wyborczej odwróciło się chyba przeciwko niemu to hasło.
Tak, tak, zdecydowanie.
No ale też chyba słynna była sprawa, nie wiem czy o niej słyszałeś, dotyczącą tej szkoły biznesu, którą założył nasz dzisiejszy, można powiedzieć, temat, czyli człowiek,
Człowiek temat.
Człowiek temat de facto, tak, ale ta szkoła biznesu, która chyba nie działała, może rozwiniesz troszeczkę tę kwestię tego skandalu?
Jakby niestety nie mam aż tak bardzo obszernych informacji na temat tej szkoły, aczkolwiek z tego, co pamiętam, oglądając dokumenty na temat właśnie kariery Trumpa, to polegało w skrócie na tym, że obiecywane były no, te przysłowiowe gruszki na wierzbie, spotkania z Donaldem Trumpem, on miał rozplanować biznesplan tym ludziom, pomagać im w rozwijaniu działalności, a się okazywało, że często jedyny Trump, z jakim mogli się uczestnicy programu, czy tam szkoły, przepraszam, uniwersytetu, spotkać, to była makieta Trumpa znajdująca się w sali konferencyjnej, w której wszyscy się spotykali. I ostatecznie z tego, co pamiętam, no, nic z tego nie wypaliło. Ludzie się zapisywali. Ja pamiętam, że były wręcz relacje osób, które oddawały swoje majątki, dlatego że no, to Trump się cieszył niesamowitą estymą w związku z tym, że jest wspaniałym biznesmenem, więc jeżeli on będzie nam pomagać w rozwijaniu działalności, to na pewno nam się to uda, więc warto zainwestować 100% naszych oszczędności. I to jeszcze, co wiem, że był również proces zbiorowy przeciwko Trumpowi, tak, Jakub? Czy nie wiem, jakby jak to się ostatecznie skończyło, ale wydaje mi się, że chyba musiał swoje zabulić.
Wydaje mi się, że tak jak mówisz, że kończyło się to wielomilionową ugodą. Ale właśnie, bo wspominałeś o tym, że Donald Trump zawsze kreował się jako człowiek biznesu i człowiek przedsiębiorczy, który pomoże innym przedsiębiorcom, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten jego program rozrywkowy. I ja jako obserwator dziś życia politycznego, wydaje mi się, że Amerykanie też, jeżeli chodzi o kwestie wyborów prezydenckich, trochę w to uwierzyli, bo jeżeli na przykład porówna się, raczej jeżeli porówna się, jeżeli poczyta się troszeczkę różnych wypowiedzi dotyczących tego wyboru w 2015 roku, no to gdzieś był temat głoszony, że Donald Trump jest tym, który zadba o nas, ludzi próbujących zarobić, gdzieś pracujących, nie będzie wspierał nieudaczników i jak to robił.
Darmozjadów.
Darmozjadów, dokładnie, tak jak robił to Barack Obama. No ale też trzeba zawsze pamiętać o tym, że Donald Trump miał też zawsze ułatwione wejście w biznes przez pieniądze własnego ojca, który był potentatem nieruchomości w Nowym Jorku, z tego co pamiętam.
Tak. I to, co też chciałbym na to zwrócić uwagę, to właśnie był ten sławny wywiad, w którym Trump się wypowiada, że dostał małą pożyczkę, to było chyba kilka milionów dolarów, no jest to mała pożyczka. Tylko, że tak naprawdę, jeżeli już byśmy byli tacy bardzo łagodni w stosunku do Trumpa, to nie było wcale tak, że Trump otrzymał pożyczkę i potem rozwijał swój biznes i wszystko układało się gładko. Ponieważ jakby to, co trzeba też jakby przyznać Trumpowi, to jednak zacznijmy od tego, że działalność w branży nieruchomości Trumpa seniora była rozwijana w Queens ogólnie. Jakby to nie był Manhattan, a właśnie Trump był tą osobą, która wprowadziła już później to nazywane Trump Organization na Manhattan, co jednak jest no, ogromnym skokiem. Wiadomo, to jest Nowy Jork, ale jednak Brooklyn, Queens czy Manhattan to są kompletnie inne bariery wejścia. Ale tak jak mówiłem, chcielibyśmy być, nawet jeżeli chcielibyśmy być łagodni, to też trzeba pamiętać o tych wszystkich biznesach kasynowych. To było chyba Atlantic City i tam właśnie Trump również rozwijał, właśnie miał tam, to chyba jeden z tych hoteli, znaczy tych nieruchomości nazywa się Taj Mahal, mi się wydaje, to dokładnie. I tak, była też taka anegdota, kiedy no, jedna z tych kasyn tonęło w długach i do niego przyszedł właśnie pan Trump senior, następnie wpłacił no, ogromną sumę pieniędzy, którą następnie zabrał chyba w żetonach i to była właśnie kolejna small loan od Trumpa seniora właśnie, żeby ratować syna w tarapatach. Także to jest właśnie jakby ten ojciec tak naprawdę pomagał mu przez całe życie, będąc szczerym.
No dobrze, raczej już mu chyba nie pomógł w kampanii wyborczej, do której chciałem teraz przejść, bo wybory tak. 2000 został prezydentem Donald Trump w roku oczywiście 2017, te wybory
Tak.
odbywały się w roku 2016. Bo właśnie, przeciwko komu stanął przede wszystkim najpierw w wyborach, prawyborach Partii Republikańskiej? Bo też musimy pamiętać o tym, że Donald Trump parę razy próbował zaczynać wcześniej swoją karierę polityczną, próbował startować w wyborach na gubernatora Nowego Jorku, wydaje mi się. Mówił kiedyś o byciu gubernatorem Kalifornii. Parę razy nawet wspominał o tym, że zostanie prezydentem, ale zawsze gdzieś był o wiele bardziej utożsamiany wcześniej jednak z partią demokratyczną, szczególnie w latach 80. i 90.
Ja bym powiedział...
No nie, proszę cię bardzo.
Ja bym powiedział, że u Trumpa to były takie fluktuacje. Był utożsamiony z Partią Republikańską, potem należał przez dosyć długi czas do... To było już w latach zerowych, z około prawie dekady chyba należał do Partii Demokratycznej. W międzyczasie miał również epizod w jednej z partii trzecich. Była to nie była chyba Partia Libertariańska, ale raczej...
To była Partia Reform.
O, dokładnie. Tylko, że to i to też trzeba przyznać Trumpowi, że tutaj też dotrzymywał swojego słowa, że on powiedział kiedyś, że wystartuje w wyborach, jeżeli będzie czuł, że ma szansę je wygrać. I dlatego często, jak może nie tyle co odpadał, tylko rezygnował właśnie z udziału w tych wyborach, bo czuł, że nie ma na to szans. A trzeba przyznać, że zarówno w 2016, jak i w 2020 miał na to szansę, żeby wygrać.
Miał.
No i jednak wygrał zresztą.
Oczywiście, że miał, bo mierzył się w prawyborach z takimi kandydatami jak przede wszystkim, bo oczywiście ich było wiele więcej, jak Ted Cruz, który chyba był jego najpoważniejszym przeciwnikiem. Także był Marco Rubio oraz Ben Carson. No i Jeb Bush także próbował chyba...
Kontynuować dziedzictwo
brata. Trudno się kontynuuje chyba dziedzictwo.
Ale ojca mógł kontynuować przecież.
Ojca mógł, ale ojciec też chyba jedną kadencję był, więc też chyba nie jest...
No, ale to chodzi o to, żeby zacząć chociaż, żeby być ten jeden termin. No jakby, bo widzę, że Jakub w tym momencie jakby już tak masz bardzo duże aspiracje, że aż na dwie kadencje. Jedna kadencja jako bycie najważniejszą osobą na świecie to już jest całkiem sporo.
Jeżeli pomyślimy o tym, że jeszcze ojciec był bardzo długo dyrektorem CIA oraz wiceprezydentem, no to możemy być zdania, że rzeczywiście tak było. Pokonał mimo de facto pewnego rodzaju spółdzielni swoich kandydatów, bo nie było, bardzo mało osób poparło po odpadnięciu z prawyboru, bo musimy pamiętać o tym, że prawybory są troszeczkę na zasadach eliminacji zawsze przeprowadzane. Mhm. Jak odpadały kolejni kandydaci właśnie w prawyborach republikańskich, to oni głównie popierali albo Marco Rubio, albo Teda Cruza. I dopiero w momencie, kiedy Donald Trump wiadomo wygrał, no to gdzieś ta partia republikańska zwęszyła, że no chyba trzeba rzeczywiście już poprzeć tego Donalda Trumpa. No ale cały czas... Stanął jako już kandydat republikański, stanął naprzeciw Hillary Clinton, która miała bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w administracji Baracka Obamy, a także jeżeli chodzi o samo bycie gdzieś blisko wielkiej polityki, no bo z racji swojego stanowiska jako pierwsza dama przy Billu Clintonie może chyba najmniej
Gdzie mogła... No tak, to najmniej wydaje mi się udane ze wszystkich możliwych w administracji. Zresztą nawet nie wiem, czy pierwsza dama, czy to nawet chyba to nawet nie jest oficjalne stanowisko na dobrą sprawę.
Raczej bardziej chodzi mi o sam aspekt wizerunkowy w sytuacji wybryku Billa Clintona.
Kompletnie o tym zapomniałem, ale prawda, to na pewno musiało być dosyć dla niej ciężkie, ale tutaj też widać to, jak często pomimo tych wszelkich zdrad te kobiety jakby stoją za swoimi mężami, kiedy oni się kajają przed całym narodem.
To prawda, właśnie
zrobiła Hillary.
Ale ja chciałem powiedzieć, że Hillary Clinton też wygrała, bo też w partii demokratycznej odbyły się prawybory. Wygrała je z Bernie Sandersem w dużym stopniu, bo to zawsze było gdzieś podnoszone bardziej przez to lewicowe skrzydło partii demokratycznej, że może Bernie Sanders byłby odpowiedniejszy do zestawienia przeciwko właśnie Donaldowi Trumpowi. Tego nie wiemy.
I się nie dowiemy.
Najprawdopodobniej. Jeszcze
No
też
chyba, żebyśmy
ludzie.
mieli jakieś wybory żywych trupów po prostu za 4 lata, bo tak to mogło po części wyglądać. W sumie jakby Joe Biden też mógłby należeć do
No ja
tej
jestem trochę zdania,
koterii.
że już takowe wybory się odbyły dosyć niedawno.
Zgadza.
Ale co chciałem powiedzieć do końca, bo Hillary Clinton podeszła do tej kampanii z dużą butą. Pamiętamy to słynne zdjęcie Say Happy Birthday to Future President, gdzie no de facto jeszcze prowadziła w sondażach, gdzie właściwie sondaże, pierwsze sondaże w ogóle wskazywały na dużą wygraną w cuglach de facto Hillary Clinton, a jednak ten Donald Trump gdzieś wyskoczył za pleców, dogonił i ostatecznie ją pokonał. I właśnie teraz chciałem powiedzieć, w jaki sposób pokonał, bo nie wygrał głosów tak zwanych popularnych, czyli głosów
Powszechnych, wyborów
powszechnych. O, to
powszechnych,
jest polskie
tak.
słowo, bo
Dobre słowo, tak, za bardzo zmakaronizujemy po prostu nasz
też
język
prawda, też
polski.
prawda. Musimy na to zwracać uwagę. Więc nie wygrał wyborów powszechnych, wygrała je Hillary Clinton ogromną przewagą de facto, bo to były aż 3 miliony osób. Jednakże nie
Czyli
wygrała
1%.
wyborów. Proszę?
Nie, powiedziałem, że no to aż jeden, znaczy no może 1% takim bardzo dużym uproszczeniu, dlatego że mamy 300 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych, z których wiadomo też trzeba wyłączyć tych nieuprawnionych do głosowania, ale nazwijmy to 1% w tym momencie. No.
Tak. No 1% czy nie, 3 miliony
Tak.
brzmi o wiele więcej.
Oczywiście.
Zważywszy też na to, jak się rozłożyły głosy w kolegium elektorskim, bo jednak pod tym względem, no to gdzieś tutaj było o wiele większa dysproporcja, której teraz oczywiście nie pamiętam, ale wiem, że była. I to jest też w ogóle piąty przypadek w historii Stanów Zjednoczonych był, kiedy wygrał prezydent z mniejszą ilością głosów powszechnych, bo poprzednim była wygrana George'a Busha. No, wszystko się kręci wokół Bushów, widzisz.
Tak.
I George Bush pokonał w 2000 roku Al Gore'a nieznaczną przewagą, nie mając przewagi w głosach powszechnych. I były przypadki także w XIX wieku. Blisko było takiej samej sytuacji w roku 60, kiedy to Kennedy pokonał Nixona. Ale wracając. No i właśnie, i dlaczego wygrał? Czy gdzieś wypatrujesz przyczyn porażki Hillary Clinton, zwycięstwa Donalda Trumpa? Co przekonało Amerykanów do jego wyboru?
Co przekonało Amerykanów? No na pewno potrzeba zmiany, jak zawsze. I to jakby, no przecież wszyscy o tym wiemy, że Trump wznosi się na tej całej fali antyestablishmentowej. To znaczy, to wszyscy, jakby nawet nie chcę mi się za bardzo powtarzać, dlatego że o tym to już zostało kompletnie przejechany ten temat, na temat, znaczy populizmu wzrastającego zarówno w Europie, czy to wschodniej, czy zachodniej, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na pewno też zawsze mamy to jest może dosyć prozaiczny powód, ale jednak mieliśmy aż 8 lat rządów demokratów. To też mogło się po części niektórym ludziom znudzić, może nie tyle co znudzić tak zwyczajnie, ale po prostu potrzebna była taka zmiana. Kolejna rzecz to może nie dlaczego Trump wygrał, tylko dlaczego Hillary przegrała. To też jest istotne. Jakby ja patrząc na Hillary, zresztą miałem bardzo podobne podejście do Bidena, tutaj przyznając się do tego, że jestem osobą liberalną, która raczej by właśnie głosowała na Partię Demokratyczną, byłem kompletnie nieprzekonany do tego. Pamiętam, jest to takie sławne zdjęcie, kiedy Hillary Clinton odwiedziła jakąś rodzinę będącą na takim chyba welfare program, no, czyli na naszym zasiłku. I było zdjęcie, jak po prostu ktoś stał w kuchni i zrobił zdjęcie Hillary Clinton stojącej w przejściu i ona po prostu jest, mam wrażenie, jakby ona była przerażona po prostu. Kiedy weszła do domu zwyczajnego człowieka z klasy niższej i po prostu będąc nieprzyzwyczajoną kompletnie do takich stosunków społecznych, to na pewno mogło grać dosyć dużą rolę, czyli jakby słabe połączenie z tym faktycznym elektoratem demokratów, czyli osoby będące właśnie z klas średnich czy niższych właśnie. Więc to też mogło wpłynąć i nie wiem, teraz musisz mnie lekko wspomóc, Jakub, w tych staraniach
Dobrze.
na wyjaśnienie.
Ja jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię, tak jak wspomniałeś, Hillary Clinton i jej tego, jak się prezentowała w niektórych sytuacjach, to też warto chyba wspomnieć, że Ona w trakcie kampanii wyborczej miała ogromny problem ze zdrowiem, chyba.
Tak.
Z tym, że bardzo było widać na jej ciele pewnego rodzaju przemiany dotyczącego jej zdrowia. Chyba z tego, co pamiętam, przynajmniej wtedy te zdjęcia, że ona strasznie schudła w trakcie kampanii, gdzie w porównaniu z zawsze pulchniutkim, wyświeconym Trumpem, ona wyglądała wręcz chorobliwie źle. I niestety to też wydaje mi się, że pod względem takich stricte wizerunkowych mocno mogło zaważyć na wyniku wyborów. No i też była słynna sprawa związana z debatą, trzema debatami de facto, które się odbyły, bo Hillary Clinton, mając doświadczenie stricte polityczne tylko de facto, jeżeli chodzi o wystąpienia w telewizji, kompletnie nie znajdowała się na polu bitwy, które wytaczał Donald Trump, czyli takiego pola bitwy bardziej...
Znaczy bardziej, po prostu chyba pola bitwy, chodzić jakby o metodę.
Ale bardziej takiego nie nakierowanego na merytorykę, a bardziej nakierowanego na show biznes, tak? Bo Donald Trump nie bał się krzyknąć, że Hillary Clinton powinna być w więzieniu.
De facto, lock her up.
Nie miał żadnego poparcia tych słów, które wtedy rzucił, ale potrafił je rzucić i Hillary Clinton w tej konwencji, ona nie wiedziała, jak zareagować takich momentach. Czy bawić się to z Trumpem i mierzyć się z potencjalnymi konsekwencjami, czy udawać poważnego polityka. I z tego miksu, z tego braku zdecydowania w tej kwestii wynikała taka niemrawość Clinton przy Trumpie. Dodajmy do tego tą początkową butę, dodajmy do tego fakt, że Donald Trump startuje z pozycji underdoga, wobec którego odwróciła się też na początku jego własna partia. I tworzy się taka mieszanka, no znowu, musimy użyć tego słowa, dosyć populistyczna, która gdzieś jeszcze tymi hasłami zbudowaniu muru, o zrobieniu zaczerpniętym w ogóle z Ronalda Reagana powiedzenia, żeby zrobić Amerykę wielką znowu. Mm-hmm. Gdzieś to chyba chwyciło, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na te midwestowe stany, na stany troszeczkę mniej zaludnione. I to chyba chwyciło wtedy Amerykanów. Taka retoryka show biznesowa bardziej bym ją nazwał, nie populistyczna.
Tak, tak. Znaczy na pewno to, że Trump się przedstawiał jako kandydat przeciwny establishmentowi, co jest ogólnie dosyć zabawne, że akurat, że ta osoba miałaby być antyestablishmentowa. Poza tym to, co jeszcze wpada mi do głowy w kierunku Trumpa, to jest właśnie ten wigor, o którym wspominałeś i to, że jakby ja też się czasem łapałem na tym, że mi się pewne rzeczy, które robił Trump, mam na myśli takie bardziej nie tyle co decyzje polityczne, ale jakby on jako osoba może poza wstawianiem tych swoich rantów na Twittera, to podobało mi się, jak on, nie wiem, przebiera się z Giuliani na rzecz jakiejś akcji charytatywnej, Giuliani jest przebrany za kobietę, wiem, że to jest jakby tak, że chłop przebrany za babę i tak dalej, ale uważam, że każdy ze słuchaczy powinien obejrzeć sobie ten film, na którym Trump właśnie jest z Rudym Giulianim, no czyli zresztą jego prawnikiem oraz byłym prezydentem Nowego Jorku, udających parę. I to też jakby ten film, który on wstawił przed wyborami, na którym właśnie gra YMCA, tak? I on po prostu sobie, znaczy jakby są klipy z jego różnych wieców wyborczych czy jakichkolwiek spotkań i on po prostu w tą muzykę gra. Jakby on miał to poczucie takie, żeby złapać kogoś za serce, muszę przyznać. Może nie tak, że tak tkliwie, tak emocjonalnie, ale także myślę sobie, że podoba mi się to. Może nie powinno mi się podobać, ale to jest fajne. I tak naprawdę, bo to też trzeba, może ja teraz będę jakoś w jakiś sposób strasznie dezawuować jakby klasy niższe, ale no powiedzmy tak, że będąc, może to już będzie jakaś kontrowersyjna opinia, ale no osoby będące no właśnie z klasy robotniczej, czy może po prostu z klasy niższej, nie mają czasu na to, żeby zastanawiać się nad problemami LGBT, tak, czy tożsamości kulturowych. Oni po prostu jakby chcą mieć dobre życie, chcą mieć co włożyć do garnka, jakby na tym się to kończy. A dodatkowo, jeżeli jest osoba, która mówi, że to wszystko zmieni i że my wywalimy, powiedzmy, Chińczyków, że będziemy mieć pracę, to jest super. I na dodatek ta osoba to robi z humorem i jest taka, ma po prostu coś w sobie, no to nie dziwię się, że oni chcą właśnie na niego głosować, a nie na jakąś Hillary Clinton, byłą pierwszą damę, no, osobę, no, która jest nierozerwalnie związana ze establishmentem właśnie tym amerykańskim.
No dobrze, to jeszcze musimy poruszyć jedną kwestię dotyczącą wyborów, ale która gdzieś chyba niesie się cały czas, niosła się cieniem na całą kadencję Donalda Trumpa, a mianowicie no, kwestia zarzucanej ingerencji władz rosyjskich właśnie w wybory prezydenckie Stanów Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się de facto od spostrzeżenia, że bardzo możliwe, że dużą część treści pro-trumpowskich, antyklintonowskich tworzą tak zwane farmy troli, które mają publikować różne oskarżenia, różnego rodzaju rzeczy, które mają oczernić wizerunek kontrkandydatki Donalda Trumpa. Było to najprawdopodobniej właśnie sterowane w kraju, którego prezydentem jest Władimir Putin, i stąd pojawiły się pierwsze gdzieś tam informacje o tym, że Donald Trump może być kandydatem wspieranym przez Rosję. Do tego zawsze dochodziła retoryka Trumpa dotyczącą polityki zagranicznej i prowadzenia z Rosją, bo Donald Trump zawsze mówił o tym, że Ameryka potrzebuje lidera, który nie będzie się bał powiedzieć panu Putinowi, co o nim myśli. A jednocześnie, że też Putin ma własny kraj do zarządzania i nie może tak się zakopywać w okopie i muszą współpracować. Strasznie to przypomina w ogóle retorykę Reagana, tak jak o tym teraz mówię. Reagan mówi dosłownie to samo o Gorbaczowie. Ale dobra, jeszcze odnośnie tego, jak Donald Trump trochę, moim zdaniem, kopiował niektórych poprzednich prezydentów, o tym można jeszcze długo rozmawiać. No i pojawiły się te różnego rodzaju zarzuty, które spowodowały, że zaczęto patrzeć bardziej na kwestie powiązania Donalda Trumpa z Rosją. Co chyba, co patrząc z perspektywy czasu, on nie do końca się tego spodziewał, bo otoczył się ludźmi, którym bardzo łatwo i bardzo szybko udowodniono to, że rzeczywiście mają te afiliacje z Rosją. Czy to spotkanie z oficerami wywiadu rosyjskiego, jak na przykład w przypadku Michaela, przy postaci Michaela Flynna, możemy się zatrzymać, który był doradcą bezpieczeństwa u boku Donalda Trumpa w 2017 roku. Był gdzieś też przez niego promowany, a na przykład wielokrotnie był w Rosji, pojawiał się w rosyjskich telewizjach i gdzieś, a i tak zataił podobnież przed wiceprezydentem i przedstawicielami FBI swoje koneksje. I wydaje się to o tyle po prostu dla mnie, że nie wiedział, że będzie sprawdzany, bo to była bardzo prosta rzecz, na której łatwo było go złapać za rękę, którą Donald Trump, mogąc już ocenić jego działania jako prezydent, był w stanie ze spokojem przewidzieć, a jednak dopuścił w jakiś sposób do tego, że co chwilę w jego otoczeniu były wychwytywane osoby, które gdzieś mają koneksje z wywiadem rosyjskim i które możliwe, że gdzieś były z tym wszystkim powiązane. No i szczególnie niesie się dalej ta sprawa, jeżeli chodzi o to, że jednak Donald Trump w pewnym momencie uznał, że nie można być aż tak otwartym na Władimira Putina. Władimir Putin wydał się w pewnym momencie Trumpowi człowiekiem, który nie chce się bawić z nim w ten show biznes polityczny, tylko zna takie pojęcie jak soft power, hard power i pokazał Donaldowi Trumpowi, o co chodzi troszeczkę w polityce, często pogrywając sobie z nim, obtaczając wokół palca w różnego rodzaju sytuacjach. I gdzieś w pewnym momencie ta retoryka troszeczkę się odwróciła. Już nie pojawiały się takie słowa przychylne wobec Władimira Putina, a gdzieś pojawiały się takie chłodniejsze relacje i może nie do końca tak przyjemne. Aczkolwiek też tutaj dochodzi kwestia, którą ja chciałem się ciebie dopytać, bo wiem, że z niej czujesz się dosyć dobrze, a mianowicie o o to, jak Trump podszedł do tematu NATO jak w trakcie swojej prezydencji, bo to też jest temat, który nieco dotyczy tego Rosji, no bo wiadomo, w jakim celu NATO zostało jako początku założone. I jak wyglądała tutaj polityka Donalda Trumpa?
Jeśli chodzi o NATO, jakby mam wrażenie, że niektórym osobom wydawało się, że no Trump po prostu chce za wszelką cenę wyjść z NATO, dlatego że on po prostu współpracuje z Rosją i ogólnie to jest wszystko plan od samego początku, od kampanii prezydenckiej, ale tak w istocie to jest jakby dosyć mała sprawa, dlatego że okazuje się, że to najważniejsza rzecz, o jaką, przepraszam, chodziło Trumpowi, to było zwiększenie procentu PKB przeznaczonego przez każde z państw członkowskich na obronę. I to, co warto dodać, że wydaje mi się, że to było chyba w 2014 roku w Walii w Cardiff, zostało ustalone, że każdy z członków będzie składać właśnie 2% lub więcej swojego PKB na działania obronne. No i się okazało, że... Czy mógłbyś, Jakubie, przypomnieć mi, ile dokładnie jest państw w NATO? To jest tak do 30 mi się wydaje, ale nie chcę w tym momencie się zbłaźnić.
Ja ci to sprawdzę i za
chwilę powiem. Czyli rozumiem, że obaj po prostu nie wiemy nic, ale tak naprawdę, no, drodzy tutaj słuchacze, to jest kwestia do 30 państw maksymalnie. I z tych państw tak naprawdę było chyba 5 albo 6, w tym Stany Zjednoczone, które wpłacały właśnie ten ustalony limit.
Mikołaju, jestem z ciebie dumny. Równe tak? 30.
Jezus Maria, jestem niesamowity. A tak naprawdę miałem w głowie 27 albo 28, ale to chyba chodziło mi o Unię Europejską. I tak, warto, i to jest w ogóle zabawne, bo jeżeli spojrzymy na mapkę właśnie państw członkowskich NATO, to się okazuje, że oprócz Stanów Zjednoczonych, no wiadomo, że Stanów nie mamy na tej mapie, ale jeśli chodzi o Europę, no to jedyne państwa, które właśnie wpłacały te 2 lub więcej procent na obronę, to były wszystkie państwa wschodniego bloku, to znaczy Polska, państwa bałtyckie i również, z tego co pamiętam, Grecja także tam była, więc wydaje mi się, że znaczy, to na pewno nie mogło chodzić o Turcję, dlatego że Turcja przecież też jest tam, ale jakby to wszystko były państwa ze wschodniego bloku. Ciekawe dlaczego. Także to chodziło. No i jakby najbardziej Trump napierał na Angelę Merkel, mówił o tym, że, no, że ona powinna płacić, że to jest nienormalne, że są tacy bogaci i już po prostu się dorobili przez tyle lat, bo wiadomo, że no też jakby te państwa na samym początku no nie były aż tak bogate, powiedzmy, w tych latach 80., powiedzmy, ale w 2020 roku jakby wydaje mi się, że każdy właśnie, no szczególnie Niemcy czy Francja, jakby mogą wpłacić te powyżej 2% na obronę. No i przechodząc do meritum, tak naprawdę to wszystko kręciło się wokół tego jednego ustalonego limitu i nic więcej. Jakby ja w tym punkcie, no zgadzam się z Donaldem Trumpem, że no faktycznie, no jeżeli były takie ustalenia, no to prawdopodobnie powinny być wykonywane. Także to tyle ode mnie właśnie w temacie NATO. Wiadomo, że ja jako obywatel Polski uważam, że jak najbardziej oni wszyscy powinni wpłacać swoje ustalone limity, dlatego że jesteśmy właśnie w wschodniej flance.
Jesteśmy światowym podcastem działającym przy Studenckim Kole Naukowym Spraw Zagranicznych, przy SGH oraz przy UW. A więc zajmiemy się sprawami zagranicznymi, a w szczególności teraz spojrzymy na kwestie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które za czasów kadencji Donalda Trumpa, o której dzisiaj rozmawiam z Mikołajem, nabrały pewnego rodzaju prędkości, które trochę zmienia sytuację na Bliskim Wschodzie, ale o to zapytam się Mikołaja, bo on jest... może nie znawcą, ale na pewno osobą niesamowicie zainteresowaną tym tematem. Więc Mikołaju, co się zmieniło i o co w ogóle chodzi w relacjach Stany-Iran i z czego wynika zmiana za czasów prezydentury Trumpa?
Ogólnie niesamowicie interesujące są te fluktuacje w relacjach występujących pomiędzy Iranem a USA, bo jakby pamiętajmy o tym, że już w latach 50. Został przeprowadzony zamach stanu, przy udziale CIA, następnie po tych 20 paru latach, w 1979 roku jest rewolucja w Iranie, kiedy właśnie Szach zostaje, ucieka dokładnie do Stanów Zjednoczonych, przy okazji tak wspomnę, że uciekł. I wtedy właśnie zostaje, właśnie władzę przejmuje, powiedzmy, właśnie ten najwyższy lider, Supreme Leader. Bardzo mi się to kojarzy swoją drogą z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie mamy właśnie w tych sequelach też właśnie najwyższego lidera. No i od tamtej pory no, Iran staje się w oczach USA członkiem tak zwanej osi zła, co to powiedział George Bush jakoś tak na początku lat zerowych, wspominając jeszcze, wydaje mi się, to była Północna Korea oraz Irak, tak? Czy dobrze mówię? No i właśnie, i co tak naprawdę się zmieniło, dlatego że te relacje jeszcze wcześniej, jeszcze patrząc właśnie na te zerowe, nie wyglądały za dobrze. Jakby było mnóstwo zamrożonych aktywów Iranu finansowych na Zachodzie. No i to w 2015 roku został podpisany ten tak zwany Iran Deal, ten traktat irański, gdzie właśnie państwa, między innymi właśnie Stany Zjednoczone, Iran oraz Wielka Brytania, Francja, Chiny oraz Rosja, podpisał traktat może nie tyle co o rozbrojeniu jakby takim kompletnym nuklearnym Iranu, ale miał to stanowić po pierwsze złagodzenie tej takiej ekspansji nuklearnej państwa perskiego, za co jakby miały być, jakby oczywiście z tego było wszystkiego benefity, czyli właśnie odmrożenie tych wszelkich aktywów, również zniesienie embargo na ich produkty, czyli między innymi właśnie ropa, to jakby jest bardzo istotna dla gospodarki irańskiej. I właśnie to jakby było wywoływane jako no, niesamowity sukces tej dyplomacji amerykańskiej z Johnem Kerrym na czele. I tak naprawdę no, ten traktat za długo nie potrwał, dlatego że właśnie mamy rok 2017 i Trump zaczyna przebąkiwać o tym, że oni muszą wycofać się właśnie z tego dealu, because it is a terrible deal. Nightmare, jak to właśnie Trump powiedział, sad, biorąc tak normalnie z jego Twittera. No i wiadomo, na początku były deklaracje, tylko że no, w przypadku Trumpa nigdy nie mogliśmy wiedzieć, czy to są tylko deklaracje, czy to będzie faktycznie jakaś decyzja postanowiona. To jest tak naprawdę loteria. Jeżeli nawet wydaje nam się, że znamy przyczyny tego, dlaczego Trump się tak decydował, to wcale o tym nie wiemy. Jakby to, biorąc pod uwagę relacje jego współpracowników, jest dosyć oczywiste. Zaczęło się od właśnie zamrożenia. Na nałożenia embargo kolejnego, w sensie jakby po powrócenia do tych stosunków przed traktatem, do zamrożenia aktywów finansowych, na co dosyć dużym niepokojem zareagowały państwa europejskie, w tym właśnie Emmanuel Macron, prezydent Francji, który bardzo długo mediował u Trumpa, żeby nie wycofywać się z tego traktatu, bo zauważmy to, że na początku USA nie wycofały się z traktatu irańskiego, jedynie nałożyły pewne sankcje na Iran, ale ostatecznie i tak chyba w 2018 roku doszło do kompletnego wycofania się, takiego właśnie unilateralnego. No i wtedy, jak to tutaj mówią wielcy filozofowie, było po jabłkach. Co tak naprawdę, dlaczego Trump zdecydował się, dlaczego Trump uważał, że to jest straszny deal, znaczy, że to był straszny układ, dlaczego zdecydował się z niego wycofać? I tutaj jakby nie ma co liczyć na jakąś merytoryczną ocenę na to, że Trump przeczytał, dlatego że Trump przeczytał cały ten traktat właśnie z Iranem i uznał, że to jest wszystko złe i że to trzeba zmienić, że trzeba się wycofać. No. Zacznijmy od widma Baracka Obamy, ciążącego właśnie nad Donaldem Trumpem. I to wszystko tak naprawdę zaczyna się od pierwszej kadencji Obamy, kiedy Trump zaczął jakby ogłaszać na Twitterze, że on nie do końca wierzy w to, że Barack Obama jest faktycznie obywatelem Stanów, że on, jakby, że on musi zobaczyć ten jego akt urodzenia, bo może prawdopodobnie on jest z Kenii, a nie z Hawajów, bo tak, bo Barack Hussein, jak to zresztą często właśnie przeciwnicy uwielbiali jakby nakładać taką emfazę na to, że to jest Hussein Obama, Jakby urodził się na Hawajach i
Ale
według Trumpa.
jeszcze dochodziło Obama Osama. To też było,
A no tak, no to
kurde.
jest po prostu najlepszy żart na świecie, mi się wydaje. Jakby po tym już nic lepszego nie było.
Jest jeszcze chłop przebrany za babę, nie zapominajmy.
A no tak, chłop przebrany za babę też jest jakby dosyć wysoko stoi u mnie w rankingu. Jakby mam teraz wrażenie, że trochę jakby za bardzo taki zawoalowany sposób się na ten temat wypowiadam, dlatego może przejdę jakby do roku 2011, kiedy Obama opublikował ten swój właśnie akt urodzenia, kiedy się okazało, że on faktycznie jest z obywatelem Stanów Zjednoczonych, że on wcale nie jest z Kenii. I był też coroczny bal dziennikarzy, na którym Trump miał, na którym właśnie był Trump i Obama. I Obama miał swoje przemówienie, które tak naprawdę było jednym wielkim ośmieszaniem Trumpa. Zaczęło się od tego, że zresztą trzeba przyznać, że Obama no, miał świetne wypowiedzi, w sensie świetne teksty. Wiadomo, że jakby, że on nie pisał ich sam wszystkich, ale jednocześnie były bardzo celne. Zaczęło się od tego, że w tym momencie, że jest z nami właśnie Donald Trump na sali i to bardzo fajnie, że już właśnie, że Obama opublikował ten swój akt urodzenia. I jakby teraz Trump może się skupić na bardziej istotnych rzeczach, na przykład na tym, czy Amerykanie wylądowali na Księżycu, albo gdzie jest Biggie i Tupac. I potem opublikowane też zostało zdjęcie właśnie na slajdach przedstawianych przez Obamę, gdzie jakby wyglądał Biały Dom, gdyby Trump był prezydentem i tam po prostu było Trump Casino, wszystko Trump Organization. I to było po prostu ciągły, no, to był roast Trumpa tak naprawdę. I oczywiście wszystkie kamery zwrócone były na Donalda Trumpa, który po prostu siedział ze sztucznym uśmiechem na sali, no bo jakby co mógł innego zrobić, chyba nie, że zacząć rzucać pomidorami w Obamę. Wydaje mi się, że od tej pory, chociaż już jakby wcześniej Trump atakował Obamę, no to już było coś takiego, że Obama po prostu poszedł za daleko, jakby Trump już chyba do końca życia mu tego nie przebaczy. Chociaż jakby no uważam, że dla osoby z dystansem do siebie to mogło być naprawdę zabawne, ale no w przypadku Trumpa to jest niemożliwe. No i teraz właśnie dochodzimy, udało mi się właśnie połączyć te dwie klamry do Iranu. Czyli po pierwsze, przypomnijmy, że traktat irański został zawarty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakby wiadomo, że to jakby najwięcej działał w tym polu John Kerry, czyli to był wtedy sekretarz stanu, ale to był deal Obamy. A jeżeli to był deal Obamy, to znaczy, że ten deal był straszny i trzeba się z niego wycofać, trzeba go od razu odrzucić. Więc to jest pierwsza rzecz, jest to bardzo małostkowe, trzeba przyznać, ale no, taka jest prawda. Dodatkowo mamy też, pamiętajmy, że wraz z nastaniem prezydentury Trumpa nastąpiło bardzo duże ocieplenie z Izraelem, szczególnie z Bibim, z Benjaminem Netanyahu. Więc to też było w pewien sposób puszczone oczko do Izraela, który zresztą bardzo protestował przeciwko temu traktatowi. Uważał, że to jest pozwalanie Iranowi na budowanie, po prostu nadawanie pieniędzy i jednocześnie pozwalanie na to, żeby Iran dalej budował swój arsenał nuklearny. To są jakby te takie dwie najważniejsze rzeczy ze strony Trumpa, jeżeli byśmy już chcieli wykonywać jakąś taką wiwisekcję, po prostu w jaki sposób doszło do tego zerwania. No i oczywiście zauważmy to, że w pewnym momencie do rządu Trumpa doszedł między innymi John Bolton jako National Security Advisor, czyli powiedzmy, że do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jest osoba, która jakby może być ustanowiona dowolnie przez prezydenta, nie przechodzi żadnego procesu selekcji przez Izbę Reprezentantów i Senat, także jakby można sobie kogokolwiek do tego dobrać. No i Mike Pompeo, czyli właśnie sekretarz stanu jeszcze obecny tak naprawdę. No i to są tak zwane jastrzębie amerykańskie, którzy no zdecydowanie by najchętniej to po prostu wojowali wszędzie. Oczywiście jest to dosyć duże wyolbrzymienie, ale jakby obaj byli zdecydowanie przeciwni temu dealowi, więc mamy jakby takie trzy czynniki. Jeden takie bardziej humorystyczne, trzeci bardziej poważny. I teraz tak naprawdę, Jakubie, no, możemy zacząć się nad tym zastanawiać, bo to trzeba oddzielić zawsze dwie rzeczy w przypadku decyzji Trumpa. To, w jaki sposób Trump myślał nad podjęciem danej decyzji, dlaczego ją podjął i nad tym, czy może się okazało, że faktycznie jakiś był sens w tym, co on zrobił. Dlatego, że to są dwie kompletnie rozbieżne rzeczy, o dziwo.
Okej,
I
okay,
tak.
to nie chcemy też wychodzić z założenia, że Donald Trump tylko robił złe rzeczy. To gdzieś ta sprawa irańska na pewno ma swoje drugie dno, gdzie gdzieś trzeba będzie przyznać rację Donaldowi Trumpowi. Odnośnie Johna Boltona, bo o nim wspomniałeś, wiem, że czytałeś też jego książkę ostatnio i z dużym zainteresowaniem mi o niej opowiadałeś także, ale też ostatnio dowiedziałem się, że to był człowiek, który wywodził się jeszcze w ogóle z gabinetu Dicka Cheney'ego,
O
który...
tak, o, to dobrze powiedziane, z gabinetu Dicka Cheney'ego, a nie z George'a Busha, bo to był prawdziwy prezydent, a nie jakiś George Bush.
Zwłaszcza do obejrzenia w filmie Vice, który teraz
Tak.
HBO Go, który bardzo chyba gorąco polecamy, myślę. Ze
Zdecydowanie.
względów w szczególności dla mnie przynajmniej takich historycznych, bo w bardzo ciekawy sposób ukazuje postać Dicka Cheney'ego. No ale ja chętnie usłyszę, jak oceniasz te działania Donalda Trumpa w Iranie. I też chciałem się podpytać, też może stricte bardziej jeszcze podciągnę wątek komediowy, bo pamiętamy początek roku 2020, jeszcze koronawirus jest gdzieś daleko, daleko w Chinach, a tu
Piękne
mamy
czasy.
groźbę, piękne czasy, tak, ale mamy gdzieś groźbę użycia siły ze strony USA, które w jakiś sposób zaczęło ingerować w życie niektórych irańskich polityków, ale także mamy groźbę Iranu, które chcą się za to zemścić i pojawiają się słynne memy o III wojnie światowej. Chciałem troszeczkę cię podpytać, jako osobę, która na pewno wie więcej w tej kwestii niż ja, czy było blisko takiego zagrożenia? Co ty na ten temat sądzisz?
Biorąc pod uwagę to, co przeczytałem, właśnie biorąc pod uwagę relacje Johna Boltona, nie można powiedzieć, czy coś było blisko, czy daleko. Te decyzje są jakby w kompletnie innym wymiarze, który jeszcze nie jest dostępny dla nas, po prostu istot żyjących, powiedzmy, w trzech wymiarach i w czasie. Więc tak naprawdę tak bardzo decyzje Trumpa z dnia na dzień były tak ze sobą niespójne, że tak naprawdę, kiedy właśnie doszło do zabójstwa Mohsena Boże, już myślałem, że udało mi się nauczyć tego nazwiska, ale mam bardzo duży problem, ale Farizadeh, powiedzmy, Mohsen Farizadeh, było zabójstwo Mohsena i również były artykuły, między innymi w New York Timesie, że Trump się pytał swoich doradców o to, no, może zaatakujemy Iran, jakby co z tego będzie, jakie mamy szanse, etc. Ja to czytając, no wiadomo, że byłem taki lekko nabuzowany, taki lekko pobudzony tym, ale jednocześnie wiedziałem, że no, nawet jeżeli Trump się zdecyduje na to, na jedną opcję lub na drugą, to jakby i tak nie będzie prawdopodobnie spójny z jakimś, nie wiem, jego początkowym stanem opinii. Tak samo jak było w przypadku Kassema Soleimaniego, jakby Iran zawsze jakby składa deklarację zemsty może nie mówię aż na niewiernych, to jest bardziej chyba taka domena sunnitów, ale zawsze jakby muszą zostać pomszczeni. No zresztą to były bardzo istotne osoby. Kassem Soleimani to był właśnie przywódca Gwardii Rewolucyjnej, natomiast Mohsen Farizadeh był najważniejszą osobą odpowiedzialną za program nuklearny Iranu. Także to nie jest byle kto. Ale ostatecznie jakby co tak naprawdę Iran zrobił? Zastrzelił drona? To jest w ogóle zresztą bardzo ciekawe z tymi dronami, dlatego że ja kiedyś myślałem, że tak właśnie była ta sprawa tych amerykańskich dronów, które właśnie zabijają ludzi. To ja myślałem, że chodzi, wiecie, o takie drony, takie jak sobie każdy z nas może kupić, ale dopiero właśnie po książce Boltona się zagłębiłem w to i się okazało, że to są po prostu no, takie bardzo duże takie samoloty tak naprawdę, więc to nie ma nic wspólnego z takim dronem, którego możecie sobie kupić w MediaMarkt. Lecz poważna maszyna bojowa, mogąca zniszczyć wasz cały dom oraz miasto. Także były jakieś chęci odwetu, deklaracje, do niczego nie doszło i szczególnie w przypadku właśnie Mohsena Farizadeha, tym bardziej nie wierzyłem w to, że Irańczycy w jakikolwiek sposób odpowiedzą, bo oni i tak wiedzieli, że no, wkrótce będzie Biden, więc może chyba warto przeczekać. Wiadomo, że będą twardogłowi w partii oraz na ulicach, którzy będą żądać zemsty, ale da się to w jakiś sposób wyciszyć i że w końcu i tak przyjdzie Biden, który deklaruje podejście, znaczy wrócenie do traktatu irańskiego, więc może już nie mścimy tego Mohsena i pozwólmy sobie na lekki spokój właśnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
To ja cię chciałem jeszcze podpytać może o jedną rzecz, bo Wspomnieliśmy już o Dicku Cheney'im, czyli o poprzednim republikańskim, raczej o poprzednim republikańskim wiceprezydencie, ale prezydentem George Bush, który był dosyć. Który konflikt z Saddamem Husseinem traktował chyba dosyć personalnie, jeżeli wierzymy zeznaniom. Potem był czas Obamy, gdzie mamy czas irańskiego dealu, czas Trumpa, gdzie znowu te relacje stoją na ostrzu noża z Iranem. Teraz mówisz, że Irańczycy wierzą, że Biden będzie dosyć delikatniejszy sposób podchodził do tej kwestii. Ja mam do ciebie takie pytanie o twoją opinię. Czy ty uważasz, że kiedykolwiek będzie jakiś prezydent, który wyłamie się z tego swojego klucza partyjnego i gdzieś nastąpi takie przełamanie w tej kwestii, że prezydent republikański chce się bić z Iranem, a prezydent demokratyczny chce temu wszystkiemu gdzieś tam zażegnywać? Czy to tak będzie już do końca świata, taka kolej rzeczy?
W sensie rozumiem, że chodziło ci o to właśnie, że na odwrót. Wydaje mi się, że powiedziałeś, że prezydent republikański będzie chciał się bić z Iranem, a prezydent demokratyczny nie będzie chciał się bić. A chodzi o to, żeby prezydent demokratyczny chciał się bić z Iranem,
Tak,
prawda?
ale
Okej,
wiesz, o co
dobrze.
chodzi.
Tak. Wiem, o co chodzi. Znaczy, w kwestii Iranu, znaczy, wydaje mi się, że zawsze jakby w jakiejś, no, czy w partii demokraty, jakby, no, pamiętajmy o tym, że no właśnie, no jest to system dwupartyjny, więc zawsze tam znajdują się skrajności i osoby, gdyby porównać się z tych dwóch spektrów, no to są kompletnie od siebie różne pod względem tych poglądów, czy gospodarczych, czy właśnie na sprawy zagraniczne, więc na pewno, no, znajdą się osoby w partii demokratycznej, które by parły do wojny z Iranem. Może nie tyle co do wojny, ale do bardzo agresywnych działań w kwestii sankcji, czy właśnie zrywaniu takiego traktatu. Kwestia jest tylko tego, czy ta większość, czy centrum by dopuściło taką osobę, żeby mogła kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale no, tak jak wiadomo, no, czasy się zmieniają, no, może nie jest taka za bardzo odkrywcza opinia, ale tak naprawdę w tym momencie ciężko mi jest powiedzieć, bo wydaje mi się, że już jest pewna ustalona linia Partii Demokratycznej, gdzie jakby, no, dążymy raczej do łagodzenia tych stosunków właśnie z takimi państwami właśnie z tej dawnej osi zła i tyle. A w przypadku Partii Republikańskiej jakby zazwyczaj, zawsze występuje, jest duża część tych jastrzębi, co właśnie mamy przypadek Johna Boltona, którzy będą napierać jakby na to centrum, żeby działać bardziej agresywnie w stosunku do Iranu czy do innych państw.
Myślę, że na tej dywagacji nie obrazisz się, jeżeli zakończymy temat irański za prezydentury Donalda Trumpa.
Zastanawiałem się jeszcze nad tym, bo ja nie wiem, czy osoba słuchająca tego podcastu nie mogłaby się lekko czuć zawiedzona, jakby nie wiedząc o tym tak naprawdę, o co chodziło z tym traktatem irańskim, w sensie, że na czym on w ogóle polega, bo jakby ja tylko powiedziałem jakby o tych benefitach, w sensie korzyściach wynikających z zawarcia go dla Iranu, ale jakby też nie powiedziałem o tym właściwie dlaczego, co miał Iran w zamian to dać.
Proszę, powiedz.
Znaczy, no, w tym momencie chciałbym przeprosić wszystkich inżynierów oraz chemików słuchających tego, ale wczoraj dokonałem po prostu obszernego researchu trwającego 5 albo 10 minut na temat izotopów uranu. Z tego, co rozumiem, to jest akurat istotne, biorąc pod uwagę właśnie relacje z Iranem, dlatego że, no, pojawiały się informacje, że Iran zwiększył tutaj ten odsetek wzbogaconego uranu z 3,67% do 4,5%. No i ja tak, wydaje mi się, pewnie już o tym zapomniałem, ale pewnie czytałem sobie coś takiego i myślałem, Jezus Maria, to straszne, to przecież oni zbombardują zaraz moje miasto rodzinne, nie? To nie są przelewki. Tylko że, no, tak naprawdę to 4,5% kompletnie nic nie znaczy, dlatego że potrzebne jest to wzbogacenie uranu na poziomie 80 do 90%, żeby móc skonstruować taką bombę atomową, a 20% jest na przykład, żeby móc zasilać elektrownię atomową. Mam nadzieję, że to jest prawda, to co mówię w tym momencie. Ale no tak, to jest pierwsza rzecz, że właśnie ten uran miał być wzbogacany, dlatego że warto też zwrócić uwagę na to, że właśnie jak mamy ten cały właśnie pierwiastek uranu, to jakby ta substancja, tam jakby tam jest chyba U2, izotop 238 i 235. I jedna z nich jakby znajduje się, chyba jest 0,7% tej całej zawartości, tylko że to ona właśnie dzięki, ona jest najbardziej rozszczepialna i dzięki niej właśnie można tworzyć bomby atomowe. Więc jakby w taki sposób przebiega właśnie ten proces wzbogacania, że właśnie z tych 0,7% mamy tego izotopu na przykład właśnie 80 czy 90. Do tego są wykorzystywane centryfugi. Mówię centryfugi, jakby no to jest takie no typowe zangielszczenie, ale jednocześnie jakbym powiedział wirówka, no to byście pomyśleli, że mówicie, że mówię o pralce, także czy o jakimś innym tutaj sprzęcie AGD. Także nazwijmy to centryfuga i jakby też miały być zmniejszona podaż właśnie tych centryfug, jakby jedynie miały znajdować się takie, które są starszej wersji właśnie w Iranie. I dodatkowo też była zmniejszona właśnie podaż samego po prostu uranu. I już nie pamiętam właściwie o co do końca, jakie jeszcze były do końca zakazy, ale no wszystko to się skupiało na tym, żeby, nie chodzi o to, żeby jakby zabrać kompletnie jakby moc jakąś atomową państwu irańskiemu, tylko jedynie, żeby przeciągnąć tak najdłużej, żeby Iran nie mógł tworzyć właśnie swoich własnych bomb atomowych. Co jest ciekawe, w przypadku przed właśnie tym traktatem, żeby Iran mógł stworzyć bombę, to potrzebowałby dwóch do trzech miesięcy. Przy traktacie potrzebuje aż roku, co uważam, że jednak jest dosyć dużą marżą. To jest 9-miesięczna marża, jest dosyć istotna. I już tutaj chciałem jeszcze coś na sam koniec jeszcze dodać, ale wydaje mi się, że chyba tutaj taki przeciętny słuchacz, tak samo jak ja jestem przeciętnym znawcą tych tematów, będzie usatysfakcjonowany z tej relacji. A, i już wiem, co miałem powiedzieć, przepraszam bardzo. I to jest właśnie to, bo do tego jeszcze właśnie nie doszliśmy, że dlaczego właśnie, że deal miał być zły. Chodziło o to, że no, traktat skupiał się tylko właśnie na działaniach nuklearnych. Ale pomyślmy, to już jako taka bardziej praca domowa, ale co z Hezbollahem na przykład, co ze sponsorowaniem właśnie organizacji terrorystycznych, co ze stosunkami z Koreą Północną, właśnie takimi bilateralnymi, sprzedawaniem sobie nawzajem towarów. To nie zostało kompletnie ujęte w tym traktacie. Dodatkowo to traktat jest zapisany na 10 albo 15 lat. I to jakby po zakończeniu jakby już nie mamy o czym mówić, jakby jest powrót do poprzednich stosunków. Oczywiście to by nie przebiegało tak, że mamy Iran i po prostu kończy się traktat i on zaczyna się wzbogacać, po prostu wzbogacać swój uran, ale no to jakby było trochę, nie było aż tak bardzo dalekosiężne, ale tylko, że no niektórzy wskazywali na to, że może lepiej było po prostu ten niekoniecznie wychodzić od razu z traktatu, ale może nie wychodzić i próbować negocjować na nowo, dlatego że faktycznie potrzebne były poprawki do tego. I to z mojej strony tyle, jeśli chodzi o Iran. Przepraszam, ale bardzo myślałem, że czułem bardzo dużą potrzebę, żeby wykazać się moją wiedzą na temat uranu oraz Iranu.
Myślę, że wszyscy doceniają i myślę, że też mam nadzieję przynajmniej, że wszyscy będą pamiętać o zadaniu domowym zadanym przez Mikołaja, o tym, żeby pomyśleć czasami o Hezbollahu i o innych.
Tak, pomyślcie o Hezbollahu oraz o innych organizacjach terrorystycznych, jak nie będziecie mogli spać w nocy na przykład.
No, że tak powiem, nie wiem, czy to rozwiąże moje problemy z bezsennością. Ale ja chciałem przejść może teraz troszeczkę do innego tematu, bo mianowicie Donald Trump zawsze mówił przede wszystkim w trakcie kampanii wyborczej, potem podtrzymywał gdzieś to zdanie w trakcie swojej prezydentury, że Putin jest osobą, którą trzeba grać twardo, ale można grać. Chiny są największym zagrożeniem. I dotyczącym handlu, dotyczącym tej wielkości Ameryki, którą chciał uczynić znowu Donald Trump. Ja przepraszam, że tak nawiązuję do tego hasła, ale strasznie lubię to robić. Uważam, że to jest takie bardzo rozwijające zajęcie. Aha. Ale wracając. I właśnie o tych Chinach chciałem chwilkę powiedzieć, bo odnoszę wrażenie, że często... To jest jedna z rzeczy, którą ja chyba trochę zgadzam się z Donaldem Trumpem, bo Chiny w sposób dosyć... sztuczne zaczęły w pewnym momencie ze Stanami Zjednoczonymi rywalizować. Co mam na myśli, myśląc o sztuczności tej rywalizacji, bo mianowicie Chiny zaczęły w pewnym momencie wypierać dziedziny gospodarki Stanów Zjednoczonych, które w ogóle Chinom de facto nie są potrzebne, tylko w imię walczenia ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jest słynny case sprzed roku, dotyczącą drucików, w którym zawiązuje się chleb tostowy w Stanach Zjednoczonych, które są produkowane w jednej fabryce Stanów Zjednoczonych w Minnesocie, więc Chiny postanowiły zbudować swoją własną fabrykę druciku, w której wiąże się chleb do Stanów Zjednoczonych, tylko po to, żeby zawalczyć z tą jedną fabryką w Minnesocie, robiącą druciki, które wiążą chleb tostowy. No i to jest taki może przykład bardziej obrazowy, który ma pokazać, że Chiny w pewnym momencie o wiele bardziej zaczęło im zależeć na tym, żeby ingerować w ten konflikt amerykańsko-chiński, aniżeli żeby zadbać o własnych obywateli. I to się też objawia w kwestii technologicznej, gdzie Chiny w dużym stopniu podkupywały amerykańskich oraz europejskich przedsiębiorców zachodnich w imię tylko dostania w swoje ręce nowej technologii, monitorowania do niej pracy, która de facto Chinom się nie przyda, ale nie będą mogli też z tego skorzystać ci podli Amerykanie. No i tym wszystkim działaniem Donald Trump postanowił wytoczyć wojnę, bo Donald Trump nałożył jako prezydent swoimi aktami wykonawczymi, można dywagować nad legalnością stosowania takich środków przez akty wykonawcze, ale gdzieś została podwyższona o wiele bardziej taryfa celna. Mieliśmy też słynną sprawę z Huawei'em, gdzie Stany Zjednoczone de facto zablokowały możliwość rozwoju tej firmy na terenie Stanów Zjednoczonych. Pojawiła się słynna kwestia banu TikToka w Stanach Zjednoczonych, który miał być tą chińską aplikacją wywiadowczą. I można śmiać. Można się śmiać z tego, że to jest taki temat troszeczkę zaczerpnięty od Alexa Jonesa z Infowars, że wszędzie wokół są chińscy szpiedzy. Ale myślę, że tu chodzi bardziej o wskazanie symbolu, że Ameryka za Donalda Trumpa nie zamierza odstąpić Chinom. Jakby, że będzie chciała trzymać tą rywalizację i gdzieś musi mieć jakieś środki, żeby walczyć z tym, że Chiny są bądź co bądź gospodarką jeszcze centralnie sterowaną, a Stany Zjednoczone nie mają takich narzędzi organizacyjnych, żeby być w stanie w taki sposób, można powiedzieć trochę nawet niesportowy, jeżeli byśmy postrzegali politykę jako sport, do rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest kwestia rządów Donalda Trumpa, która gdzieś jest na pewno, nie oceniałbym jej w jednoznaczny sposób negatywny. Tak samo jak następnej kwestii, którą chciałem poruszyć, a mianowicie, z której też były słynne memy. Nie wiem, czy pamiętasz słynne spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej w Korei Północnej.
Oj tak, DMZ było mocne.
No i pojawiło się wiele śmiesznych przeróbek, między innymi z Donald Trump i Kim Jong-un w Minecrafcie, Donald Trump jeżdżący na desce, wówczas też się chyba pojawił taki wideo.
Tak.
No to pokazuje, to jest w ogóle pierwsze spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei w historii. I to też pokazuje pewne podejście Donalda Trumpa, który postanowił być pewnego rodzaju działaczem na rzecz pokoju w tamtym regionie świata, chcąc też po części pewnie ograniczyć wpływ Chin, bo te sprawy Korei Północnej i Chin są dosyć mocno ze sobą powiązane, ale postarał się, wyciągnął rękę do Kim Jong-una, był pierwszym, który zawitał w ogóle na terenie Korei Północnej prezydentem. I pytanie tylko, co z tego, bo ostatecznie wychodzi na koniec kadencji Donalda Trumpa, że chyba Kim Jong-un troszeczkę kolejny polityk, który zabawił się uczuciami naszego Donalda, bo Donald opowiadał o nim jako przyjacielu i że Północna Korea nigdy, przenigdy nie użyje swojego zasobu nuklearnego, a kończy się na tym, że znowu stosunki obu panów się ze sobą ochłodziły na koniec, że Północna Korea dalej trenuje swoje wojska, dalej testuje swoje pociski artyleryjne. Korea Południowa cały czas czuje się zagrożona wobec użycia przemocy przez Koreę Północną. Więc de facto nic się nie zmieniło i Donald Trump, ja po prostu jestem zdania, że chciał dobrze, ale nie za bardzo potrafił, bo nie za bardzo, moim zdaniem Donald Trump, gdzieś pojawia się obraz polityka, który nie za bardzo rozumie gdzieś koncept polityki, ale nie za bardzo rozumie pewnego rodzaju niuanse i detale, które się nią rządzą, na których korzystają tacy ludzie jak właśnie Władimir Putin, o którym wspominałem, czy właśnie Kim Jong-un, którzy gdzieś o wiele bardziej czują ten klimat polityczny.
No na pewno największym problemem Trumpa było to, że on traktował politykę właśnie jak biznes, albo nawet bym powiedział jak stosunki prywatne ze swoimi znajomymi. I w każdym razie to, co jeszcze jest istotne w tym rozkładzie, to jest to, że jakby to, co jakby widziałem, to, co czytałem właśnie w książce Boltona, to było to, że jakby Trump... No właśnie on nie znał tych zasad dyplomacji. Wiadomo, że to może mieć swoje pewne przewagi, właśnie taki bezpośredni styl prowadzenia polityki zagranicznej. Jednakowoż no, to, co powiedziałeś, że no, jakby Kim Jong-un złamał serce Trumpowi po części, no bo to, co on wypisywał na Twitterze o tym, że I love Chairman Kim, przepraszam bardzo, ale co to w ogóle ma znaczyć? To, co John Bolton pisał w swojej książce, że do Trumpa były wysyłane listy podpisane przez Kima, który właśnie deklarował swoją miłość i przyjaźń Trumpowi i Trump się po prostu zachwycał. Mówił, że po prostu, że to był it was a beautiful letter from Chairman Kim. I Bolton komentował to w taki sposób, że list wyglądał jakby został po prostu napisany przez pracowników zwyczajnego agitpop biura w Korei Północnej i na tym by to się kończyło, ale Trump był tym zachwycony i właśnie i to jeszcze też taki był problem, że no, on chciał jakby, no, tak cały czas był problem tego, że no, Trump zawsze musiał zrobić jakiś deal. To jest w ogóle słowo występujące, mam wrażenie, najczęściej w jego słowniku, może oprócz no collusion, ale Trump zawsze mówi, że on chce zrobić dobry deal. Jakby, że on też mówił, że I like to talk to people. On lubi gadać po prostu, on lubi rozmawiać, prowadzić długie rozmowy. I właśnie tak samo było z Kimem, że nie chciał, w sensie, że próbował jakby coś zrobić, jakby jakiś deal osiągnąć, który byłby fantastyczny. Przecież jak on to powiedział, że it will be the greatest deal in the history. Jakby to znowu o co chodzi, jakby to faktycznie do niczego nie doszło ostatecznie, jak dobrze wiemy. Ale to właśnie były takie cytaty właśnie z repertuaru twitterowego. Więc tak, no po pierwsze Trump był strasznie wodzony za nos, jednocześnie to jest niesamowite, bo tak, z jednej strony wodzony za nos przez tutaj właśnie Koreę Północną, tutaj piękne listy od tego Chairmana Kima, z drugiej strony jego doradcy, gdy właśnie Bolton i Pompeo, którzy latają po prostu wokół niego, próbują właśnie nie doprowadzić do jakiejś wielkiej tragedii w historii stosunków dyplomatycznych Stanów, żeby Trump za bardzo nie wszedł z relacji z podłoża właśnie politycznego na podłoże osobiste, bo może mogłoby się skończyć na tym, że no Trump by coś chciał podpisać, dlatego że no on lubi po prostu Chairman Kima, jakby on jest w porządku. Więc no tak, to szczególnie właśnie czytając te rozdziały na temat Korei Północnej, no ja czasem zastanawiałem się, czy to nie jest po prostu jakiś żart. Jakby to w jakiś sposób Trump prowadził politykę, to w jakiś sposób zmieniał swoje zdanie na każdy temat, to znaczy, że z dnia na dzień po prostu potrafił coś innego powiedzieć. No też trzeba mu przyznać, że no potrafił postawić jakąś twardą pozycję negocjacyjną, bo w pewnym momencie, już nie pamiętam, które to było chyba ostatnie ich takie spotkanie w cztery oczy, no Trump powiedział, że no sprawa jest taka, że no możemy mieć zły deal, możemy mieć średni deal i możemy mieć bardzo dobry deal. No i powiedział, bardzo dobrego dealu na pewno nie osiągniemy, złego nie chcemy, a średni nie jest dobry mediowo, więc najlepiej nie mieć żadnego dealu po prostu. I wtedy Chairman no był trochę zniechęcony całą tą sytuacją, jakby próbował nalegać na właśnie zniesienie pewnych sankcji, na złagodzenie tych stosunków, ale no Trump był w tym momencie nieustępliwy, także też nie można o tym mówić, że tak do końca jakby no, Kim robił co z nim, co chciał, no bo jednak Trump miał swoją głowę. No. Pamiętajmy jednak o tym, że to był prezydent, jest jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych, też bez przesady, nie jest aż totalnym palantem. Trzeba mieć jednak trochę oleju w głowie.
Tak, zgadzam się z tą, tylko bardziej jest kwestia takiego z mojej strony przedstawienia może bardziej wizualnie to przysłowie uplastycznienie tego, jak te relacje gdzieś można uprościć, jak one tam wyglądały, ale myślę,
jeszcze
że...
bardzo mi się spodobało to, co też właśnie Bolton wspominał, że Trump się pytał Pompeo kilka razy o to, czy już wysłali Kimowi płytę Eltona Johna pod tytułem Rocketman do Kima, i że na pewno Czerwonowi Kimowi strasznie się to spodoba, no nie? I to naprawdę, no taki prawdziwy bromes, no było w pewien sposób to urocze.
No, nie da się ukryć, że ten bromas był rzeczą, którą na pewno zapamiętamy gdzieś z tej prezydentury. I myślę, że przejdziemy teraz do kolejnych kwestii związanych z prezydenturą Donalda Trumpa. Jesteśmy światowym podcastem. Powracamy do Was z dalszą częścią naszej dyskusji na temat ubiegającej już prezydentury Donalda Trumpa. Bo mianowicie chciałem przejść teraz do tematu, który chyba mnie najbardziej dotyka, jeżeli chodzi o prezydenturę Donalda Trumpa, a mianowicie kwestia informacyjna, kwestia tego, jak zmienił się rynek newsów, wiadomości za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Gdzieś ten swój wywód chciałbym oprzeć o jednej osobie, o osobie Alexa Jonesa. Nie wiem, Mikołaj, słyszałeś o nim?
Oczywiście, że słyszałem, po prostu to jest jakby wielka persona tak naprawdę amerykańskich mediów. To jest twórca portalu Wojny Informacyjne, tak? Czyli Infowars. Jest sceny, na których Alex Jones rozrywa swoją koszulkę albo zaczyna drzeć się na kupę gówna Trumpa. To są naprawdę wielkie rzeczy, istotne, wydaje mi się, dla właśnie lat 20. naszego wieku.
No dokładnie, no bo ja może jeszcze przedstawię jeszcze z mojej strony Alexa Jonesa, że to jest przede wszystkim człowiek, który zajmuje się tworzeniem teorii spiskowych, który zajmuje się nagłaśnianiem różnego rodzaju teorii spiskowych, których...
Influencerem jest teorii spiskowej, bym powiedział.
Tak, ale który niesie też ogromną szkodę, jeżeli chodzi o te swoje teorie spiskowe, no bo to są teorie spiskowe dotyczące nawet płaskoziemstwa, antyszczepionkowości, kto stał za zamachami terrorystycznymi na World Trade Center. Więc no, jest to postać niezwykle barwna pod tym względem. A co to ma do Donalda Trumpa? Że de facto Donald Trump dał zielone światło Infowars. O co chodzi? Chodzi o sprawę słynną tego, kto jest w ogóle dopuszczony do tego, żeby z Donaldem Trumpem rozmawiać. Donald Trump od początku swojej kampanii zarzekał się, że stacja CNN jest zbyt liberalna, w ogóle obrazoburcza i trzeba ją wygnać jak najdalej. I sprawa gdzieś została poruszona do tego stopnia z CNN, że jeden z dziennikarzy tej stacji po rozpuszczeniu plotki właśnie przez źródła wywodzące się od Alexa Jonesa ze sfabrykowanym nagraniem dotyczącym molestowania przez niego stażystki w Białym Domu została odebrana mu akredytacja. Był to dziennikarz dosyć zasłużony dla, można powiedzieć, techniki dziennikarskiej w historii, na świecie. I przez sfabrykowanie dowodów właśnie przez organizację Infowars, przez jednego z jej pracowników, bliskiego współpracownika Alexa Jonesa, jego kariera legła w gruzach i na podstawie tylko tego wideo kancelaria Donalda Trumpa gdzieś odebrała akredytację temu dziennikarzowi. I w ogóle jest ciekawą kwestią podejście Donalda Trumpa do stacji CNN, gdzie Donald Trump wprost mówi, że to jest stacja fake newsowa, bo to jest to słynne słowo, też kolejne chyba najczęściej używane przez Donalda Trumpa, chyba w szczególności w kampanii wyborczej, ale już w trakcie jego prezydentury także, czyli nazywanie CNN fake news z innych słynnych redakcji, takich jak Washington Post, często był określany mianem fake newsu. Także wydaje mi się, że nieraz oberwał się New Yorkerowi za takie sprawy. Więc, a jednocześnie daje zielone światło na istnienie przy sobie, blisko dosyć, właśnie takiemu outletowi medialnemu, który wręcz zajmuje się tworzeniem fake newsów. Bo ja Infowars Alexa Jonesa lubię porównywać do polskiego aż dziennika, który jest nieironiczny. I oni
No to.
autentycznie wierzą, że to piszą, wierzą w to, co piszą. Donald Trump na to daje zielone światło i to też jest przerażające, jeżeli spojrzymy na całe odbicie społeczeństwa amerykańskiego, bo dzisiaj Infowars Alexa Jonesa jest o wiele bardziej czytelnym outletem newsowym niżeli Bloomberg, aniżeli The Economist, które.
Naprawdę, tego się
Tak.
akurat nie spodziewałem, jeszcze biorąc pod uwagę to, że przecież Infowars było usuwane też chyba z różnych
Z
kanałów, z różnych
Facebooka.
mediów, a z YouTube'a też nie było usunięte przypadkiem. Wydaje mi się, że to była jakaś taka noc kryształowa, można powiedzieć, dla Infowars, gdzie to właśnie nie był tylko Facebook, ale może mi się tylko wydaje, ale
Znaczy,
na pewno to
raczej.
stanowiło ogromny cios, jakby.
Tak, ale gdzieś przytaczam chyba statystyki za 2019 rok, gdzie miesięczna liczba wizyt na stronie Infowars była o wiele wyższa niż o stronach wspomnianych przeze mnie innych outletów newsowych. No więc
Rację.
widzimy, że Donald Trump poszedł w tę stronę. I teraz chciałem odwołać się troszeczkę może do kwestii tego, co jeszcze, czym jeszcze objawia się taka polityka Trumpa, jeżeli chodzi o informacje, bo też, no tak jak już wspomniałem, nazywanie wszystkiego po kolei fake newsem, co jest mu nieprzychylne. Często wszczynanie różnego rodzaju postępowań sądowych, śledczych, gdzieś próba ingerencji w zakres innych władz dotyczących jego prywatnej wojny z mediami. I trudno nie odnieść tego do sytuacji na świecie, trudno nie odnieść tego do sytuacji u nas w kraju, gdzie coraz bardziej są niestety widoczne ślady podobnego traktowania mediów, gdzie można powiedzieć, że TVP przejmuje gdzieś rolę Fox Newsa, a
Oj,
Infowars.
muszę ci, Jakubie, powiedzieć, że no nie nazwałbym, przepraszam bardzo, ale to nie ten poziom,
No,
to nie
może nie ten
to, w
poziom,
sensie,
ale
ale
gdzieś chcą
TVP
stać w tym.
porównywać, Fox News ma klasę, a w przeciwieństwie do TVP, także nie, to może aż nie tak bardzo, ale rozumiem, o co ci chodzi.
TVP po prostu nie umie
No
robić
TVP nie
Foxa.
umie właśnie, bo to jeszcze tą głowę trzeba mieć, tak, bo to każdy sam może tak właśnie, że tak powiem, no po prostu nasrać na plakat, no nie, po prostu przedstawimy, a Fox News, no, jest wyrafinowane w przeciwieństwie
TVP to
do...
jest you, a Fox to jest the boy she told you you should not worry about.
No, dokładnie.
Ale to jest takie dla mnie osobiste i chciałem o tym wspomnieć, że po prostu to widać chyba na świecie. I czy ty jakoś masz jeszcze odniesienie odnośnie tego, co się dzieje odnośnie całej polityki Trumpa, jak ona wpływa na świat, czy.
Znaczy, no, ja uważam, że to jest straszny proces. Znaczy, ja mam nadzieję, że to jakby nie zbierze jakichś większych żniw w ostatecznym rozrachunku, ale jakby to, że jakby Trump jakby dał przyzwolenie na to, żeby rzucać bezpodstawne oskarżenia, żeby mówić informacje, które są zwyczajnie nieprawdziwe. No bo ludzie, zastanówmy się nad tym, że ten człowiek, osoba będąca prezydentem Stanów Zjednoczonych, rzuca kompletnie fałszywe informacje w eter. Nie mam żadnych potwierdzeń, gdyby chociaż to było tak, gdyby chociaż to były jakieś przesłanki, nawet nieprawdziwe, ale on sobie to mówi o tak. I ja uważam, że to jest dosyć taka ważna lekcja do nas wszystkich, żeby się nie dać temu i żeby nie uznać, że to jest nowa normalność. Po prostu to, że każdy będzie mógł sobie po prostu mówić, co chce, bezpodstawnie. I że nikt nie będzie na to reagować, tylko że stanie się to właśnie tą nową normalnością. Bardzo trzeba na to uważać i musimy się trzymać tego status quo, więc to jest taki ode mnie taki moralizatorski bardziej ton, przyznam, ale to mi bardzo głęboko leży na sercu. To, co szczególnie, no też wiadomo, no, przez całą prezydenturę Trumpa, ale również to, co się działo po wyborach prezydenckich, to znaczy, że, no, że wybory zostały sfałszowane. Jeszcze na dodatek, że ta osoba, że ten człowiek, Donald Trump, już przed wyborami mówi, że on nie wie, czy on przyzna się, że jakby, że jeżeli on nie wygra, to on nie wie, czy te wybory będą faktyczne, takie legitne, że tak to nazwę. No bo no jak tak można? W sensie to jest nawet ta sytuacja, kiedy tak dosłownie brakuje mi słów, żeby to opisać. Gdzie właśnie, nie, co, bo pamiętam, jak było to takie spotkanie w tym Four Seasons, tak? Właśnie całego teamu, właśnie Giuliani, Trump i tak dalej. To się okazało, że ten Four Seasons to nie był żaden luksusowy hotel, tylko jakiś garaż czy jakiś magazyn. I prawdopodobnie jakiś stażysta chyba musiał źle zarejestrować właśnie miejsce spotkania. I to, że także mamy dowody, ewentualnie, że będą, ale. Nic z tego nie wychodzi. Także proszę was, uważajcie na to i bądźcie baczni, no nie? Stay vigilant and stay woke.
Dobrze. Piękny, piękny apel, Mikołaju. A ja chciałem może jeszcze troszeczkę ugryźć temat Donalda Trumpa od innej strony, bo wielokrotnie chyba już w trakcie tego podcastu wspominaliśmy o tym, że Może nie należy patrzeć na wszystkie działania Donalda Trumpa jako bezwzględnie złe, że może nie w tym jest droga, może warto gdzieś szukać czegoś, co może Donald Trump zrobił dobrze. I ja mam do ciebie pytanie, czy gdzieś widzisz, wiadomo, że widzisz, ale co byś wskazał jako może rzecz, którą Donald Trump zrobił dobrze w Stanach Zjednoczonych?
Znaczy, tak naprawdę, bo ja zawsze chciałem być taki maksymalnie obiektywny, ale jakakolwiek rzecz, którą powiedziałbym, że Trump zrobił dobrze, to prawdopodobnie i tak będzie jakaś osoba, która no nie zgodzi się z tym, ale to jest chyba ogólnie kwestia życia w społeczeństwie, niestety. Ale tak, rzucając na początku hasłami, no to przyznawano, i to takie było, powiedzmy, ponadpartyjne poparcie, przyznawano właśnie sukces Trumpowi jakby w przypadku reformy sądownictwa na przykład, całego tego, która jest związana z systemem inkarceracji w Stanach, gdzie mamy tę 13. poprawkę do konstytucji, która właśnie znosiła niewolnictwo, po czym się okazało, że w sumie tak sobie to biali ludzie ułożyli, że i tak udawało im się wsadzać czarnych za kratki, niemniej jednak. I oczywiście ja tutaj, to nie jest tak, że oni sobie po prostu znaleźli, że tak wrzucają po prostu Afroamerykanów do więzień w znacznych ilościach, no bo tak, bo to jest 13% jest Afroamerykanów w populacji Stanów Zjednoczonych i stanowią chyba na pewno o wiele więcej i też procent odsetkowo znajduje się ich w więzieniach. I to nie jest tak, że nie wiem, że Afroamerykanie są źli po prostu, że no faktycznie, że są genetycznie predysponowani do przestępstw. Chodzi to o sytuacje takie, w których, bo tutaj też warto wrócić do lat 80., kiedy mamy całe War on Drugs kierowane przez Reagana. No i mamy przypadek, mamy kokainę, tak, drogi narkotyk i mamy też crack. No i wiadomo, że no, kokaina jest raczej domeną białych, bogatych ludzi, natomiast crack był za to w większości spożywany, ściągany, cokolwiek, brany dożylnie przez czarnych obywateli. No i jakby kto miał jakby złapany z jedną z tych dwóch substancji, mając po prostu białą osobę z kokainą i mając czarną osobę z krakiem, kto miał większe szanse na to, że pójdzie do pierdla? No jakby no odpowiedź jest dość oczywista, że czarny jakby. I to właśnie wskazywało na ten problem klasowy występujący w Stanach, że no ogólnie no, ludzie z wyższych sfer, no bo w pewnym momencie to już nawet czasem nie chodzi o rasę, tylko chodzi o to, no, kto po prostu ma więcej pieniędzy, ale no okazało się, że właśnie w sytuacjach no, porównywalnych takich samych, no osoba biała, nie wiem, dostawała wyrok w zawieszeniu, nic się nie działo, albo ojciec wynajął dobrego prawnika, który oczyścił ze wszystkich zarzutów swoje dziecko, a taka czarna osoba szła do więzienia. No i potem, dlaczego mamy ten system inkarceracji, dlaczego to jest powiązane z niewolnictwem? To są w ogóle takie postulaty, które w sumie, wydaje mi się, dużo osób u nas w kraju powiedziało, że to jest w sumie bardzo dobre, że jakby, że mamy w Stanach Zjednoczonych taki pełen system więziennictwa, gdzie ci więźniowie pracują na rzecz prywatnych firm. No, jedna rzecz jest taka, że no, no można zastanawiać się nad tym, że jakby dlaczego po pierwsze jakby powinni jakby pracować właśnie do jakichś firm zewnętrznych, prywatnych i to jakby nie jest w żaden sposób związane z działalnością publiczną państwa. To jest jedna rzecz. I po drugie jakby też te pensje no jakby są wiadomo niskie. Ja oczywiście nie chcę jakby mówić, że no więźniowie jakby no powinni, nie wiem, opływać w luksusach, kazus, nie wiem, Anders Breivik w więzieniu w Norwegii, ale to jakby to stało się jakby nowym motywem w jakiś sposób no po prostu z niewoli człowieka i do przeważającej większości czarnego obywatela. Czyli jakby już nie mamy takiego no normalnego niewolnictwa, ale udało się to w jakiś sposób odejść. Też jest bardzo ciekawy dokument na ten temat na Netflixie, właśnie nazywa się 13. poprawka. Prawdopodobnie no, ma to też swoje jakby inne odcienie, niekoniecznie w tym kierunku, jakim ja teraz mówię, ale no, wydaje mi się, i teraz już właśnie dochodząc do Trumpa, no to właśnie ta reforma właśnie była związana właśnie z tym, w jaki sposób niektórzy są skazywani, gdzie mamy właśnie nierówności wynikające no często tak naprawdę z rasy, nawet nie tyle co z koloru skóry. No i za to był Trump chwalony, a co jest ciekawe, bo tutaj w opozycji stoi do Trumpa Kamala Harris, czyli no wiceprezydentka elekt Stanów Zjednoczonych, która była przecież znana jako no, prokurator w zachodnim wybrzeżu w Los Angeles, wydaje mi się, no, która jakby ma na swoim koncie bardzo dużo spraw, w których no, osoby właśnie no często czarnoskóre, co Coś jest ciekawe, no bo jakby to jest osoba rasy, no to byśmy nazwali mixed race, jakby to jest i osoba, rodzice i czarny Indianin, tak? Native American. A więc jakby ona ma na koncie za to bardzo dużo takich spraw, które uważa się za bardzo dyskusyjne i takie właśnie idące z tym głównym nurtem tego systemu inkarceracji. No a z drugiej strony właśnie mamy Trumpa, który zdecydował się na to, żeby zrobić reformę tego i zresztą on tutaj otrzymał bardzo duże wsparcie od między innymi Kanye Westa i Kim Kardashian, dlatego że to oni byli jednymi z tutaj, jakby oni właśnie najbardziej postulowali te zmiany właśnie w sądownictwie i sposobie wskazywania tutaj obywateli Stanów Zjednoczonych, więc to jest na pewno jedna istotna rzecz, jakby jedno takie osiągnięcie Trumpa. Jakby to, co zauważyłem, to teraz było widać w wyborach w 2020 roku, to, że no Bidenowi udało się po części odbić ten niebieski mur, czyli tą północno-wschodnią chyba część Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie między innymi chyba Pensylwania na przykład, ona została odbita przez Bidena. Czy mówię prawdę w tym momencie, Jakubie?
Wydaje mi się, że została odbita przez Trumpa, ale nie jestem pewny.
Ja teraz tak
przez Bidena, ale nie jestem pewny, czy jest na południu Pensylwania. Ale kontynuuj.
Nie, ja miałem na myśli, że północny wschód, a powiedziałem południe.
A to tak.
To chodzi mi jakby bardziej o północny wschód. No czyli też chyba Michigan przy okazji, no ogólnie ten region też taki jeziorny, bym tak to takim neologizmem zarzucił. No i to jeszcze teraz może tak przybliżę słuchaczom, o co chodziło z właśnie tym niebieskim murem, czyli tym Blue Wall, czyli jakby to były Stany, które zazwyczaj właśnie głosowały na demokratów, tylko że w wyborach 2016 wszystkie z nich udało się właśnie przejąć Donaldowi Trumpowi. Ale po jakimś czasie, no właśnie no po 4 latach jakby powróciły na swoje matczyne łono. Tylko że dlaczego ja wspominam właśnie o tym niebieskim murze i to też jest związane z tą wojną taryfową z Chinami, to jest to, że czytałem właśnie wywiady chyba w New York Timesie z obywatelami właśnie tamtych Stanów, którzy się wypowiadali, że no nie popierają Trumpa, bo dzięki niemu właśnie mają pracę, że właśnie jest jakaś osoba i to nie chodzi tylko o osoby z takich zawodów jakby nazwijmy to najniższego szczebla, ale tam wypowiadał się między innymi inżynier, który mówił, że w sumie dobrze, że tam, że nie bierzemy z Chin, bo dzięki temu ja mam teraz, a nie, przepraszam bardzo, ale chodziło mi tutaj w tym momencie o to, że to chodziło jakby o zablokowanie napływu zagranicznych pracowników do Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu, że ten napływ był zablokowany, to takie osoby mogły, obywatele amerykańscy, rdzenni nazwijmy to, mogli wykonywać swobodnie swoją pracę. Dlatego zdecydowali się znowu głosować na Donalda. Największym osiągnięciem też było to, tylko że no, czy można to nazywać faktycznie osiągnięciem, bo z jednej strony na pewno z takich pozycji liberalnych to nie jest zbyt duże osiągnięcie, z drugiej strony wystarczyło, żeby to zrobić, być po prostu prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Trumpowi się po prostu tak fajnie przytrafiło, że wybrał aż 3 sędziów konserwatywnych Sądu Najwyższego. Tylko że to też trzeba zwrócić uwagę na to, że tacy sędziowie, no to nie jest taka sytuacja jak w Polsce i często się okazuje, że no, sędzia wybrany przez prezydenta X następnie głosuje w sprawie, przeciwko sprawie, którą na przykład postulował ten sam prezydent, także tam to już jest taka no wysoka klasa prawnicza. Pamiętam jak oglądałem właśnie wywiad z Clarencem Thomasem, właśnie tej sędzią najwyższym, a jeden z właśnie, nie wiem, czy to nie był pierwszy Afroamerykanin wybrany na stanowisko sędziego najwyższego, a może drugi. I po prostu klasa bijąca od tych osób no jest ogromna i to z przyjemnością się słucha. I to jest niesamowite, że ci ludzie wręcz no, poświęcili swoje życie, żeby naprawdę starać się na wszelkie zapytania, które idą właśnie od państwa, od obywateli, żeby starać się tak przeanalizować konstytucję, żeby podjąć decyzję nie zgodnie z jakimiś własnymi ideologiami, tylko z tym, co mówi konstytucja na ten temat. No, to jest niesamowicie budujące, jak się o tym myśli. No tylko, że no mówię, no, czy to był na pewno sukces, no jakby no, dlatego też między innymi ewangelicy głosowali na Trumpa. Może i Trump był misoginem, może i zdradzał swoje kobiety i ich nie szanował i chciał je złapać za szóstkę, jak to powiedział w tym sławnym autobusie. Ale ważne było to, że Trump powiedział, że on będzie właśnie wybierać konserwatywnych sędziów najwyższych, nominować, to znaczy ich. No i spełnił swoje właśnie przyrzeczenie. I się nie dziwię, że jakby ludziom zależało na tym, żeby on po prostu wykonał pewien cel, który jest dla nich sprzyjający. I tyle. Także no to może niekoniecznie jest sukces, ale to jest bardzo ważne i pamiętajmy też o tym, że no, sędzia tutaj Sądu Najwyższego jest już jest do końca życia tak naprawdę. Więc i to też jest super, że jakby, znaczy no ma to swój pozytyw taki, że no co mi zrobicie? No, wybierzecie mnie i potem już tak naprawdę mogę robić, co chcę. I nie ma nad takim sędzią żadnego mieczu Damoklesa, który mógłby wisieć, gdyby taka osoba podejmowała decyzje niezgodne z poglądami osoby desygnującej. Więc to też jest bardzo istotne w tym procesie. Jakby jeśli chodzi o Chiny, no to jakby ty, Jakub, to już przedstawiłeś tą sprawę, jakby ja niestety aż tak dobrze się nie znam na właśnie temat wojny taryfowej, ale powinienem się chyba jednak trochę jeszcze bardziej douczyć. Słyszałem po prostu, że jakby że nie do końca jakby tak wyszło, jak Trump chciał, ale wydaje mi się, że mówię, nie znam się kompletnie na tym, ale no kibicowałem mu trochę, bo jednak ja mam jakby jakieś takie chyba poczucie przynależności do tego Okcydentu, do cywilizacji zachodniej, jakby jednak i mi w sumie odpowiada to Pax Americana, więc jakby chciałbym, żeby chyba jednak wygrali z Chińczykami wojnę, ale to już są takie bardziej poglądy wujasa z wesela po prostu, niż cokolwiek poparte jakimiś głębszymi analizami.
Dobrze,
tak.
Słuchaj, bo myślę, że dokonaliśmy dosyć dogłębnej analizy prezydentury Donalda Trumpa. Wiadomo, było jeszcze wiele tematów, które mogliśmy poruszyć, bo był temat wypowiedzenia umowy klimatycznej przez Stany Zjednoczone, był temat jego dyskusji, debaty z prezydentem Francji, jego gdzieś tam byciem chyba nieskrywanym idolem dla Borisa Johnsona, czyli premiera Wielkiej Brytanii. No ale myślę, że poruszyliśmy i tak temat, który nasi słuchacze uznają za wyczerpujący. Mamy nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek w troszeczkę dłuższej formie niż zwykłe światowego podcastu. Może też troszeczkę luźniejsze, ale uznaliśmy, że taka forma będzie fajna. Mamy nadzieję, że potraktujecie to też jako prezent, dzisiejszy odcinek jako prezent od światowego podcastu właśnie na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i z tej okazji chcielibyśmy także wam życzyć, żeby te święta przede wszystkim były dla was zdrowe, bo wiadomo, że w obecnych czasach to jest ogromny problem i należy dbać o swoje zdrowie i gdzieś należy pamiętać o tym zdrowiu, ale także, żeby to były szczęście, święta dla was szczęśliwe, żebyście w miarę możliwości spędzili ten czas ze swoją rodziną, ze swoimi najbliższymi. No i co, Mikołaj, dołożysz coś do życzeń?
Tak, jak chciałem dołożyć coś do życzeń, jednocześnie jeszcze chciałem coś jeszcze jakby jak tak zamknąć jakąś klamrą po prostu te wszystkie nasze dzisiejsze wypowiedzi. Po pierwsze chciałem pogratulować wszystkim słuchaczom, który udało się, każdemu z was, któremu się udało dotrwać do końca. Jest to niesamowity wyczyn. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się, a wręcz, że byliście, bym powiedział, podekscytowani tym, o czym słuchaliście i może was to skłoniło do tego, żeby jednak poddać trochę głębszej analizie prezydenturę Trumpa niż tylko to, że Ivanka Trump wpuściła bąka i zwaliła to na swoją koleżankę ze studiów, bo niestety, szczególnie wychodząc z mediów liberalnych, no ocieraliśmy się o takie kurioza, gdzie jakby to stanowiło temat dnia, że czego właśnie Orange Man nie zrobił. Także to jest po pierwsze, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o samą prezydenturę Trumpa. No przyznam, będę trochę za nim tęsknić. Jakby, znaczy, jest o wiele więcej pozytywów wybrania Bidena, ale no, niesamowita postać i polecam każdemu z was obejrzeć jakby dokumentów już za jego życia, wydano mnóstwo na temat jego właśnie działalności w branży nieruchomości, na temat jego różnych ciekawych interesów czy ciekawych kontaktów. Tutaj jest mnóstwo nazwisk, takich jak na przykład Roy Cohn, którego też polecam zobaczyć. Taka szara eminencja sięgająca jeszcze czasów procesów tutaj w latach 50. od McCarthy'ego. I co, jeśli chodzi o Życzenia świąteczne, no oczywiście tak, zdrowia, szczęścia, pomyślności, oczywiście dla rodziny. No i widzimy się chyba tak, słyszymy się w roku 2021. Wchodzimy już chyba teraz faktycznie w lata 20, bo chyba 2020 nie należy do lat 20, tak faktycznie.
Ja zawsze mam problem z określeniem, co należy do
Znaczy,
dekady.
może to będzie temat na jakiś inny podcast.
Ale myślę też, że nie światowy podcast, bo mało w tym spraw zagranicznych. Więc jeszcze raz dziękujemy za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby polubić nasz fanpage na Facebooku i obserwować, co będzie się pojawiało już w nowym roku. I jeszcze raz wesołych świąt. Dziękuję państwu za dzisiaj. Jakub Woźniak oraz
Mikołaj Zegar. Do
i
zobaczenia.
do usłyszenia. Dobranoc.